Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Partnerem programu jest aplikacja BookBeat.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do komentowania tego programu, do udostępniania, jak również do wsparcia naszej pracy na patronite.pl/Sekielski. Dzisiaj porozmawiamy o kobiecym uzależnieniu trochę z Hanią. Dzień dobry, Haniu.
Dzień dobry.
Hania przyjechała do mnie z Warszawy. Tak. Ale zanim powiemy o tym, o czym będziemy rozmawiać, to chciałbym wam zaproponować coś ciekawego, co wysłuchałem w aplikacji BookBeat. Znalazłem w aplikacji BookBeat świetną książkę Jakuba Żulczyka, Informacja zwrotna. Autor pewnie wam jest znany, bo sam jest trzeźwiejącym alkoholikiem. I czuć to od pierwszych stron tej książki. Opis doznań bohatera, który jest ciężko uzależniony od alkoholu, jest bardzo sugestywny i jestem pewny, że nie opisałby tego tak prawdziwie ktoś, kto sam tego nie przeżył na własnej skórze. To książka prawdziwa, czasem wręcz aż do bólu. A Żulczyk jest świetnym pisarzem, więc polecam ją naprawdę szczerze, bardzo, bardzo z całego serca. A jeśli chcecie przesłuchać tę książkę za darmo, to zachęcam do zainstalowania sobie aplikacji BookBeat. Jeśli wejdziecie w link podany w opisie tego odcinka i wpiszecie kod Sekielski, otrzymacie pakiet Basic za darmo przez 30 dni. Zachęcam, bo w aplikacji BookBeat jest wiele ciekawych książek. Sama aplikacja działa bardzo sprawnie, intuicyjnie. Można tworzyć swoje osobiste biblioteki, można pobierać książki, odsłuchiwać je w trybie offline. Można też zmieniać prędkość odtwarzania książek, a także słuchać audiobooków w językach obcych. Tak więc korzystajcie z kodu Sekielski i słuchajcie przez 30 dni za darmo. Więcej o alkoholizmie sobie porozmawiamy. Choć jak patrzę na twoje social media, w których dzielisz się swoim doświadczeniem, to tam mi przebija jednak głównie narkomania, nie? Narkotyki. To taki główny core twoich chorób.
Tak, to znaczy, wiesz, alkoholu statystycznie używałam dłużej jako substancji, natomiast narkotyki szybciej pokazały mi ścianę. W sensie ten przymus brania, ta tragedia, ten moment, w którym, no nie wiem, czy miałeś to doświadczenie, że siedzisz, już nie chcesz tego robić i płaczesz, że to robisz i robisz
wiele
to dalej.
Razy.
Tak, no więc... Ja wcześniej z alkoholem to tylko stykałam się z nieprzyjemnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jakby nie widziałam, że to jest uzależnienie aż tak. Po prostu w jakiś magiczny sposób kończyły mi się współprace, w jakiś magiczny sposób kończyły mi się związki. Tak się to wszystko działo samo i to życie niby tak płynęło, ale w sumie nie wiadomo, co się działo z tym czasem, nie? No i byłam bardzo oczywiście niezadowolona, ciągle smutna, taka... Przypominam sobie czasem to wrażenie, że taka zmęczona po prostu, nie? Że wstawałam rano i nie chciało mi się po prostu nic. I takim moim sposobem, kiedy nadużywałam głównie alkoholu, na przykład do pracy, no to ja, żeby dobrze wyglądać jako PR-owiec, to wstawałam nawet o 5 rano, żeby położyć się w wannie, wziąć leki, zjeść śniadanie albo czasem nie jeść i dopiero wtedy wyruszyć do pracy w mocnym makijażu, takim aż... za mocnym i bać się przez pierwsze 4 godziny, że ktoś się zorientuje, że piłam dzień wcześniej. Nie?
Takie życie w napięciu ciągłym i stresie,
tak,
nie?
Tak, tak. Natomiast narkotyki trudniej mi było, z jednej strony łatwiej mi było ukryć, ze względu na to, że kiedy już konsekwencje picia mnie dopadały, to narkotyki... Wydaje mi się, że i na kobietach, i na tak zwanych wysoko funkcjonujących uzależnionych jest taki stereotyp, że nie chcemy być tym alkoholikiem spod sklepu. I wydaje nam się, że jesteśmy od niego lepsi i tacy pseudo trzeźwi.
Nie, no lepsi jesteśmy, tak, bo nie sikamy, bo tak, mamy rodziny, tak, mamy, tak, nie wiem, tak, pieniądze, tak. Samochód, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, dokładnie. I to wszystko się jakoś spina, mamy te znajomości, tylko że nie można... No nie wiem, może są tacy ludzie, ale ja nie wyobrażam sobie pić naprawdę 10 godzin, nie? Czy 8, czyli pół dnia i pół nocy. I dać sobie radę bez jeszcze włączania dodatkowych substancji. Nie? To trochę tak zabrzmiało jak jakaś zachęta. To nie jest zachęta. Natomiast to pokazuje model, w którym funkcjonowałam w tamtym czasie, że alkohol zaczął mnie mocno obciążać, więc jak klasyczna osoba uzależniona, zamiast pójść po pomoc na przykład terapeutyczną czy na odwyk, to ja poszłam po kolejne substancje.
Nie? I poszukałaś lekarstwa i co tam ci najbardziej zasmakowało?
Mam powiedzieć nazwy?
Możesz mówić, no co?
No, wiesz co, ja jestem z racji, wydaje mi się, modelu tego takiego, że jestem pracoholiczką, no i tą substancją moją główną były wszystkie białe narkotyki, tak to nazwijmy. Trochę nie ma na przykład dla mnie w Polsce sensu mówienia, czy to jest na przykład mefedron, czy kokaina.
Bo to jest jeden z syf, tak naprawdę tak, nie wiadomo, co się kupuje.
Tak,
nie?
Tak, tak. I też takim skutkiem na przykład mojego zażywania było to, że ja potrafiłam na przykład, wiesz, siedzieć tutaj z jednymi znajomymi, bo też zarządzałam tym, żeby nie wszyscy widzieli, co ja robię, nie? W ciągu tej nocy. Siedziałam z jednymi znajomymi i piłam białe wino. Białe wino dlatego, że nie zostawia śladów na ustach, nie? Więc można je dłużej pić. A wino, no bo jestem kobietą, no to no, przecież...
I to się tak nie liczy w sumie za bardzo.
Tak, tak. Co prawda, po drodze do toalety szłam na szota, nie? Którego też nikt nie widział. Ale ja się po prostu dopijałam, nie? Dla mnie to było za mało. Później, na przykład tego samego wieczoru jeszcze, ktoś mnie częstował narkotykami jakimiś białymi, nie? Ale koniec wieczoru, czyli gdzieś na przykład druga, trzecia w nocy, kończyło się to dla mnie gdzieś już, byłam mocno pod wpływem i przypuśćmy w jakiejś palarni, gdzieś tam w jakiejś klubie typ się do mnie dosiadał i proponował mi narkotyki. I mam takie doświadczenie, że nawet nie miałam kasy. Obróciłam się do chłopaka, który mnie podrywał i powiedziałam mu, że jak co, to ma zapłacić temu i możemy jakby dalej kontynuować ten wieczór. I faktycznie ten chłopak to zrobił, ale to, co my wtedy kupiliśmy, to nie wiem, czasem myślę, że uzależniony, czyli ja, uzależniona jest trochę jak taki karaluch, nie? Że ja nie umarłam, to naprawdę nie wiem, jakim to się cudem stało, nie? Czasem.
No mamy silniejszy organizm niż nam się wydaje, natomiast bardzo łatwo je zniszczyć. Jakie konsekwencje takie zdrowotne ciebie dojechały najbardziej?
Wiesz co?
Bo to wódka trochę cię tak zdrowie już nadszarpnęła, tak?
Tak, tak, tak. I problemy żołądkowe.
Przepraszam, białe wino.
Ach, no tak, no, z jakąś tam małą, no wiadomo. Wiesz co, chyba najmocniejszą konsekwencją dla mojego zdrowia fizycznego i psychicznego było to, że uzależnienie powodowało jakby wzrost objawów depresji, myśli samobójczych. Ja jestem po 3 próbach w sumie, nie? I pewnie tego nie widzisz, jak na mnie patrzysz, ale mam na przykład złamaną twarz, nie? Podczas jednej z...
Co to znaczy mieć złamaną twarz?
Próbowałam odebrać sobie życie i złamałam sobie kość jarzmową tutaj. Nie? Miałam operację, która trwała godzinę. Moi rodzice postarali się, żeby w karcie nie było tego wpisanego w ogóle pod wpływem jakich substancji byłam. Nie? Ale konsekwencje są tego takie, że na przykład mam uszkodzony nerw twarzowy. To może się z czasem pogłębiać, czyli że na przykład jakiś tutaj paraliż większy. To jest oczywiście jakaś dolegliwość bólowa też czasem, jak to przy uszkodzonych nerwach i tak dalej, i tak dalej. No nie mam tu zatoki, więc też częściej choruję. Poza tym...
A to się wydarzyło dawno temu?
4 lata temu.
I to ci nie dało jeszcze do myślenia,
nie,
rozumiem?
Nie, nie. To była wtedy moja pierwsza abstynencja. Dobrze, że o to dopytałeś, bo wtedy po raz pierwszy no całe moje środowisko się przeraziło, nie? Bo ja nie byłam typem osoby, która by ostrzegała, nie? Wszyscy żyliśmy jak żyliśmy i nagle ja zostawiłam ekipę i po prostu jakby chciałam się odesłać, nie? No i wtedy też, bo ja już byłam wtedy dorosła, miałam 27 lat, nie? I moi rodzice nigdy nie widzieli, jak ja piję, jak ja zażywam, więc jak przyjechali tam do tego szpitala, to byli w szoku. Moja mama pytała naszych znajomych po kolei, jak przychodzili, wy pijecie w tygodniu?
Hania pije z wami?
Tak. A narkotyki to jej w ogóle nie przeszły przez myśl, nie? Natomiast kilku znajomych mnie kiedyś zapytało, dlaczego rodzice wtedy, no bo to jest też takie ciekawe, że nawet jak człowiek jest dorosły, to się tak przerzuca odpowiedzialność na matkę, nie? Czy na, no na matkę szczególnie, dlaczego mnie matka nie odesłała na odwyk, nie?
Ale ty miałaś taką pretensję, tak, autentycznie?
W zdrowieniu trochę, nie? W zdrowieniu miałam taki moment dużej, dlaczego mnie nikt nie powstrzymał, dlaczego inni poświęcali mi tak mało czasu, że jednak to było zawsze gdzieś, nie, widoczne, że ja sobie nie radzę. No i mama mi ostatnio odpowiedziała całkiem szczerze, że ona nie wiedziała, że to jest aż tak. To jest jej cytat, nie? I ja w sumie wtedy też nie wiedziałam, że to jest aż tak. Ja widziałam bardziej taki strach, nie? No, moja abstynencja potrwała 3-4 miesiące. 3 miesiące. Nawet nie 3 miesiące. Widzisz, jak ja o tym mówię, nie? Że w moich, jakby w mojej głowie to były 4 miesiące, ale tak realnie pewnie z 2,5, nie? No i jak złamałam abstynencję, to złamałam ją tak publicznie i tak hardkorowo, że nie myślałam nigdy w życiu, że powiem to teraz na przykład na nagraniu, czy że będę o tych doświadczeniach w ogóle mówić, nie? Ale na drugi dzień, jak przyszłam do biura, to znajomy z biura mówi: słuchaj, taki numer mam do takiej pani, może byś to nie poszła do terapeutki. Mhm. I ja poszłam do terapeutki taka jak...
A ty nie chcesz mówić, co zrobiłeś?
Nie, nie. To wiesz, to jakby było złamanie abstynencji ze wszystkimi możliwymi substancjami, z powodu tego, że lewica nie wygrała. Mogę powiedzieć o tym, co było moim powodem do złamania abstynencji. Był to wieczór wyborczy, wyborów samorządowych i niski wynik lewicy w całym kraju. I to mnie tak poruszyło, że ja musiałam odreagować. Wydaje mi się, że każdy argument po prostu skończył się jakiś okres napięcia dla mnie.
No tak.
No i zaczęłam chodzić na terapię, ale byłam wtedy bardzo wkurzona. Właściwie miałam taką do terapeutki mojej taki raczej stosunek, że przyszłam na terapię, bo moi bliscy się o mnie boją, bo robię sobie krzywdę, nie wiem dlaczego i proszę mi tu pomóc. Nie? Ale to mnie nadal nie zatrzymało przed zażywaniem. Jak teraz...
Ale poszłaś tak naprawdę co? Bo co, przełożeni tam już trochę mieli pretensji, tak?
Nawet bardziej się bałam utraty przyjaciół, wiesz? Aha. Mam dobrych przyjaciół i bardziej się bałam tego, że zostanę już całkowicie sama. To mnie tak powstrzymało, bo widziałam zmianę w ich oczach, nie? Jak ja jestem z nimi w knajpie i po prostu zamiast coli zaczynam sobie zamawiać, nie? Jak się robi cicho przy stole. I ja to dopiero wtedy zaczęłam zauważać, nie?
No a rozumiem, że ta próba twoja samobójcza, to ona gdzieś, ona też jakby ludzie wiedzieli o niej?
Znaczy
i to,
się,
to nie było dla nich też jakimś takim sygnałem, żeby...
Przez pierwszy rok ja unikałam w ogóle tego tematu. Udało mi się ukryć w środowisku. Ja do tego się przyznaję i napisałam to kiedyś też w internecie, więc nie będzie wstydem. Ja wtedy koordynowałam wybory samorządowe. I to się wydarzyło 2 tygodnie przed tym, nie? Jak miałam rozpocząć kampanię, którą koordynowałam i do tego jeszcze kandydowałam. I udało mi się w centrum Poznania ukryć to, że w ogóle jestem w szpitalu. Mhm. I przejść całą... Przez rok nie mówiłam żadnym moim przyjaciołom z gazet i tak dalej, gdzie ja byłam przez miesiąc, nie? Dlaczego miałam takie oko, miałam jakiś ślad wokół jeszcze długo, nie? O, przewróciłam się. Mhm. To też pokazywało mi, jak ja zmieniam wersję, jaka jestem taka... Jaką jestem hipokrytką. Ja siebie nie,
no, zakłamanie po prostu, tak. No, takie typowe...
Tak, ja siebie tak wtedy nienawidziłam, Marek. Ja po prostu, jak wstawałam rano, to mówię: ludzie, zróbcie coś, bo ja już ze sobą nie wytrzymam, nie?
A jakbyś miała wytłumaczyć komuś, kto nie wiem, kto nie pije, bo ja nie wiem, czy się da w ogóle. Mhm. Ten stan, o którym wspomniałaś teraz na początku, nie? Tej takiej nienawiści, tego takiego, że nie wiem, idziesz do sklepu po flaszkę, czy nie wiem, dzwonisz do dealera, żeby do ciebie przyjechał i tak naprawdę jest ci smutno z tego powodu, że to robisz, bo nie chcesz tego robić. Albo idziesz do tego sklepu po prostu z taką opuszczoną głową, jak na ścięcie do kata, mimo to robisz to.
Wiesz, ja miałam wtedy takie wrażenie, jak to się mówi w tych narzędziach terapeutycznych, rozszczepionego ja, że we mnie jest kilka osób. I jedna osoba uważa, że tylko to mi pomoże, że nie ma dla mnie innego lekarstwa, innej nadziei, niż znowu się odurzyć. I że i różne argumenty tam lecą wtedy w głowie, taki jakbym miała wyjaśnić osobie, która jeżeli jest osoba, która nie wierzy w to, że jakaś zewnętrzna rzecz może jej pomóc, tylko po prostu sobie myśli, dobra, dzisiaj się źle czuję, ale to się najem, położę się spać i jutro będzie lepszy dzień. A ja nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić, ja nie wiedziałam, że tak wygląda życie. Mi się wydawało, że ja muszę coś włączyć, żeby coś wyłączyć. I że uczucia nie przychodzą tak sobie same, tylko że ja muszę jakimiś osobami, czynnościami, substancjami zapewnić sobie spokój, szczęście, zadowolenie, sen. Bo pod koniec czynnego już włączałam, grałam jak na fortepianie. Po prostu tak mi się wydawało, że umiem, nie? Aha. Więc wydaje mi się, że trudno jest wyjaśnić osobie, która w ten sposób w ogóle nie patrzy na swoją rzeczywistość, że osoba uzależniona no jest jak z mema, ludzie, to wy tak tu żyjecie? Nie? Bo dla mnie w tej chwili w zdrowieniu to, co przeżywam, jak przeżywam emocje, jak widzę świat, to jest takie, jej, ja mam 32 lata, ja się dopiero uczę żyć. Czy ktoś nie mógł mi, to jest też ta frustracja, czy ktoś nie mógł mi tego powiedzieć wcześniej? Bo ja nawet jako nastoletnie dziecko, kiedy nie zażywałam, to ja tak tego nie czułam, nie? Tak jak teraz. Ja to pamiętam. Dużo lęku, dużo takiej złości, jakichś dramatów.
A poczekaj, zatrzymajmy się, no. Bo przed nagraniem wspominałeś, że w domu w ogóle czyściutko, rodzice tak. Nawet kawę mało używali, tak. Więc po prostu czysta rodzina, jeśli chodzi o to. Ale czy ty szukałaś, jakby nie szukam tutaj sensacji, ale czy ty na przykład patrzyłaś w sobie, gdzie te deficyty były? Bo ja wiem ze swojego doświadczenia i wielu, wielu osób, z którymi rozmawiałem, że to się zaczyna gdzieś tam w młodości, nie?
Tak, no dla mnie bardzo trudna w zdrowieniu była rok temu rozmowa z moim psychiatrą, który pytał mnie dokładnie o całe moje życie przez 1,5 godziny. Więc mogę powiedzieć, bo na te rozmowy już przygotowałam całą tą ścieżkę. Po pierwsze jakieś obciążenie było rodzinne, czyli z każdej strony mój ojciec i moja matka mają w domu ludzi, którzy leczyli się psychiatrycznie z nerwic, po prostu z osłabionego układu nerwowego, próby samobójcze, samobójstwa, alkoholizm.
Czyli jakieś generalnie zaburzenia psychiczne, które tak, też czasem przechodzą.
Tak, tak. Mam brata, on nie jest uzależniony, co też pokazuje, że nie zawsze po prostu dziedziczymy porówno. Ja jestem wcześniakiem, zawsze byłam bardzo wrażliwa, taka mocno przeżywająca, że na przykład jak byłam dzieckiem, to prosiłam rodziców, żeby włączyli mi Wojciecha Kielara, Pana Tadeusza muzykę, tak, bo to mnie bardzo uspokajało, ja tego bardzo głośno słuchałam i zawsze głośna muzyka czy leżenie na trawie jakoś tak sprawiało, że ja się odurzałam tym jako dziecko, nie? I to z jednej strony było ładne, ale z drugiej strony też, jak miałam 8 lat, to też kiedyś powiedziałam w internecie, więc mogę. Mieliśmy piec do gotowania i do palenia rzeczy, w sensie ogrzewania domu. Jesteśmy z biednej rodziny, ja pochodzę z mocnej takiej wsi. I ja, mając 8 lat, podeszłam do tego pieca i położyłam rękę na tym piecu i trzymałam tak długo, póki nie i ukryłam się w pokoju, babcia była wtedy z nami. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego to zrobiłam, nie? I od tamtego czasu muszę powiedzieć, że szukałam jakichś takich, jak fascynował mnie ból po prostu, nie? No i nałożyło się na to też dużo takich kwestii związanych właśnie z finansami moich rodziców, z tą biedą, z tym, że moi rodzice się rozstawali, potem do siebie wracali, czyli to nie był taki spokojny dom, nie? W którym moi rodzice często mieli dla nas czas, ale później na przykład nie mieli dla nas czasu, bo byli zajęci swoimi dramatami i tak dalej, nie? Więc myślę, że to się wtedy zaczęło, nie? Po prostu w jakiś taki i ta łatka dziecka, które sobie nie radzi. Nie, bo rodzice jakby mnie do psychologa szybko jakby posłali już z niektórymi rzeczami, ale raczej to było takie, że no Hania jest zbyt wrażliwa, bo jest artystką i lubi pisać wiersze i to jest od tego, nie? Także też jakby brak tej psychoedukacji w ogóle, takiego podejścia, że można niektóre rzeczy rozwinąć wcześniej, nie? Jakoś ukoić. Aż się wzruszyła.
No, to dzieciństwo zawsze jest, kurczę, bolesnym tematem. Ostatnio też z moją terapeutką rozmawiałem i też głęboko, nawet do czasu przedszkola sięgnąłem, pamiętam ten ból. No.
No tak. Jak człowiek dobrze, to mnie bardzo poruszają, ja sama nie mam dzieci, nie, ale bardzo mnie poruszają jakby doświadczenia moich znajomych, którzy mówią o swoim dzieciństwie, ja o swoim. I też wiesz, no ja na przykład zaczęłam też trzeźwieć dlatego, no bo dorastałam, nie? I ja na przykład bardzo chcę stworzyć, czy tworzę w tej chwili swój własny taki dom, nie? Bo ja od tego 11 roku życia też nie mam domu, mam taką małą obsesję i to jest dom, bo moi rodzice nie mają żadnych nieruchomości, mieszkają u swoich rodziców. No i po tym, jak sprzedali naszą chatę, no to ja mieszkałam u babci w dużym pokoju, nie? Właściwie, czy tam w małym pokoju z bratem. I jakoś tak sobie zawsze myślałam, że chciałabym mieć ten dom.
Czyli masz takie niezaspokojone, no, takie podstawowe tak. W zasadzie potrzeby, nie?
Tak. I okazało się po 10 latach mojej dorosłości, że ja ich nie mogę spełnić, no bo ja jestem ciągle nagrzana, nie? Bo dla mnie liczy się wziąć urlop, żeby móc się naćpać w spokoju, nie? Że jednocześnie budowałam dom i budowałam związek, wiesz, już poważny, któryś, wiadomo, nie pierwszy. Mieliśmy tam dom, psa, rodziny się już znały, wiesz, wspólne życie, cuda na kiju. I okazało się, że mam czasem wrażenie, że tak jak taka pleśń się rozwija na chlebie, nie? To uzależnienie to jest taka właśnie pleśń, co zajmuje taką, to wyobrażenie na temat tego, co masz, tego związku, tego domu, tej rodziny, a jednocześnie zaczynacie po prostu się w tym tak, nie wiem jak to nawet nazwać. I ja zaczęłam trzeźwić dlatego, że mi bardzo na tym zależało, nie? Jakbym wiedziała na początku, że ja się aż tak zmienię, wiesz, i tak się zmieni moje patrzenie na tyle spraw, bo ja chciałam naprawić rzeczy, które wtedy miałam. Związek, pracę zawodową, moje jakieś tam cele, które miałam na tamten moment, a okazało się w ciągu 2 lat, że ja właściwie zmieniłam trochę cele, zmieniłam siebie, tak.
Starałem tak jest, nie? Że no, one są na jakiś czas. A powiedz mi, co się zadziało, że w ogóle w końcu postanowiłaś to zrobić i było to ta motywacja była na siebie?
Mam oczy pełne łez, bo wiesz, ja musiałam chyba przejść pierwszą tą terapię, w której się uczyłam. W ogóle pierwsza terapia od 2018 roku pokazała mi, że pewne rzeczy mogą mi służyć i pewne nie. I zaczynała się taka otwartość w mojej głowie robić, że te substancje, ten alkohol, te narkotyki, to nie jest chyba coś dobrego dla mnie. Nie? Ale i tak to robiłam. Byłam w tej słynnej moderacji. Próbowałam pić kontrolowanie, próbowałam ćpać kontrolowanie. Kończyło się to za każdym razem tragedią, nie? Coraz gorszą. W międzyczasie wyprowadziłam się do innego miasta, wiesz, już. No i w końcu bardzo się nie lubię za tamten czas, wiesz. W sensie, jak byłam, miałam 3-miesięczny ciąg, czyli zmieniałam substancje z jednych na drugie. Żadne tam po prostu miesięczne przerwy, jak to uczą w redukcji szkód, to już w końcu przestało się dla nas liczyć, nie? Ćpanie po to, żeby na przykład nie było tego na chacie. Nie? Nie dlatego, że chcieliśmy, tylko żeby tego nie było. Okradanie mojego partnera wtedy z towaru, który miał na przykład, nie? Że kłóciłam się z nim jak typowa współuzależniona, bo ja byłam mniej niby. Więc ja wydzielałam jemu narkotyki, czasem je wyrzucałam, robiłam afery, taka typowa uzależniona żona. On więc wtedy szedł gdzie indziej ćpać, nie? I chlać, więc ja zostawałam w domu i wtedy korzystałam z tego, co było w domu, nie? I przestałam się totalnie szanować. Chciałam się znowu zabić. i dotarłam, wiesz, wróciłam do tego momentu z 2018 roku. Pamiętam, że byłam na spacerze, wiesz, i zadzwoniłam do kolegi takiego, który nie lubi, mojego przyjaciela jednego z. No i on poświęcił mi ten czas i wiesz, nie, cofnęłam się, nie, z tej decyzji. Odeszłam od partnera, nie. Terapia kolejna, psycholog, psychiatra. Niestety nie odwyk, bo oczywiście nie dałam się zamknąć. Co to nie?
Czemu niestety?
Wiesz co, bo nie obarczyłabym tak matki chyba. Mam taki wyrzut sumienia, bo moja mama mieszka też na wsi, więc ja zrobiłam taki myk, znowu bez pracy, bez chaty, bo ja dość dużo oddałam na związek i pracowałam wtedy z partnerem, więc logiczne było, że jak ja odeszłam, no to też odeszłam bez niczego znowuż. Któryś raz tak sobie wybierałam te rodziny. No i mama, pamiętam, była przerażona. Nie? Ja nie sądziłam, że odstawienie moje będzie takie okropne. Nie? Płacz, agresja, sen, cały czas spałam. 3 tygodnie właściwie nic innego nie robiłam, tylko spałam, płakałam i jadłam. Płakałam, już w sumie nie wiedziałam dlaczego. No i to tak trwało, wiesz, nie pamiętam, kilku miesięcy prawie wcale. Myślę, że po prostu odwyki, tak jak opowiadają mi znajomi, czy mam znajomych też teraz terapeutów, zapewniają takie większe bezpieczeństwo dla osoby uzależnionej. Nie? Ja mam to szczęście, że moja mama nie zażywa też, w moim domu nie było alkoholu i ona po prostu się poświęciła i się mną tak zaopiekowała full, nie? Aż znowu mam łzy w oczach.
Ale mimo tego miałaś pretensje później, że...
Tak, tak,
czemu
tak.
Mamo nie,
czemu mamo wcześniej, nie? Czemu mamo wcześniej? No tak, no to jest ten egotrip, nie? To skrzywdzenie dziecinne tam cały czas. Jakaś trudność z braniem odpowiedzialności, nie? No i jak już trochę tej abstynencji minęło, bo ja na początku robiłam jak... Tak się śmiejemy ze znajomymi zdrowiejącymi, jak każdy uzależniony, że to jest na chwilę. Że ja po prostu teraz mam przypał i ja muszę na chwilę tutaj się wyzerować i wrócę. Ale tak pamiętam, siedzę jak na takiej rekonwalescencji na ogrodzie. I bo ja przez 2 lata czy 3 zażywałam regularnie. I po prostu minęło to moje regularnie, czyli minął miesiąc bez żadnej substancji, bez alkoholu, bez białego, bez właśnie marihuany i tak dalej. I ja się tak źle czułam, w sensie się tak trzęsłam, że piszę do moich znajomych na takim grupowym czacie. Wiecie co? Ja chyba muszę tak wprost na jakąś grupę wsparcia dla uzależnionych pójść. Wiecie co? Ja chyba jestem uzależniona. Ja pierwszy raz wtedy to powiedziałam. Jakie było moje zdziwienie, że moi znajomi zamiast co ty gadasz, bo ja trochę liczyłam, że oni powiedzą, o ja, ty nie masz takiego problemu. A oni wszyscy... wspieramy cię, dobrze, dobrze, że o siebie dbasz. I to było takie mocne reveal dla mnie, jakieś olśnienie wtedy, jakieś takie przełamanie. Dużo wsparcia dostałam właśnie wtedy od rodziny i od bliskich. No i grupy wsparcia, kolejna terapia i jakoś to idzie, nie?
No i jak idzie?
Z reguły dobrze.
A co jest najtrudniejsze, powiedz? Dzisiaj?
Na dzisiaj...
Bo 2 lata jesteś czysta, tak?
Minęły tak, 2 lata jestem czysta. Co jest dla mnie najtrudniejsze? Nie wchodzenie w konflikty z moim byłym środowiskiem, takim mocno, powiedzmy sobie, legalizującym, narkotykowym. Odpala mnie takie poczucie odrzucenia, czyli że niewiele przy redukcji szkód i edukacji narkotykowej mówi się o uzależnionych. W ogóle jakby nie ma tego tematu. Pojawiają się uzależnieni od opio w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Wszyscy czytają Gabora Mate.
Tak.
Ale na portalach, z którymi współpracowałam, nie będę wymieniać nazwy. Mimo tego, że jest mnóstwo dookoła zdrowiejących uzależnionych, nie ma ani jednego felietonu na ten temat. Że w Polsce o 80% czy o 50% zwiększył się ruch w ostatnim roku na ten hashtag sober.
To ja ci wytłumaczę od razu, bo no. Się nie klika.
No...
Bo się klika, wiesz, goła dupa jakieś jak tam piosenkarki na scenie. Albo,
tak, tak. Albo...
Albo aktor, który po blantach jeździ samochodem i go zatrzyma policja. Mm-hmm. No.
No i jeszcze ewentualnie materiały, w których ktoś się chwali, ile wiader przyjął, nie? Albo tak. Ile działek. No to mnie bardzo odpala w mediach społecznościowych. Czyli media społecznościowe, żeby sobie robić od tego dystans, gdzie ja zawodowo zajmuję się mediami społecznościowymi i też mam taki gotrip, że ja wiem, jak to robić. Dajcie mi spokój, ja będę to kontrolować. Kolejne. No i dwa, na przykład odrzucenie, czyli jak ktoś, nie wiem, nie udaje mi się, ja mam też bardzo toksyczną relację z pracą, więc jak ktoś mnie skrytykuje na zleceniu albo nie przyjmie gdzieś do jakiegoś projektu, to ja to tak przeżywam.
Bierzesz do siebie.
Tak, płaczę i od razu czuję się najgorszym człowiekiem na świecie, ale teraz obecnie ja potrafię zobaczyć to, nie? I powiedzieć, aha, dobrze Hania, to teraz zamówimy sobie pizzę i będziemy dla siebie dobrzy i zadzwonimy do koleżanki, będziemy jej płakać i w ogóle, że wiesz, że to potrafię czasem zobaczyć, że to nie jest prawda. Nie? Byłam już na weselu w mojej abstynencji, dam radę.
No ja byłem, wiesz co, rok temu i pół roku temu.
Tak. No...
No bez sensu w ogóle to jest, nie? Po 3 godzinach tam się zawinałem stamtąd, no taki był plan, no. Ale...
No ja też miałam ustawione
3 godziny. Nie ma o czym godziny. Z kim w ogóle w pewnym momencie.
Ale jak pamiętają na drugi dzień na poprawinach, jak wszyscy pamiętali, że ale ty nie piłaś, nie?
Co ci jest?
Tak, i panna młoda, moja przyjaciółka, tak ona się martwiła, że jak powiem, że jestem uzależniona, to mnie jakoś ocenią i widziałam, jaka jest spięta. Ja tak odważnie, nie, że to jest ten moment... No jestem uzależniona, akurat się nie wstydzę i nie czuję z tym słowem takiej negatywnej jakby. Mhm. Myślę sobie, no tak, jestem uzależniona, nie piję, nie ćpam, dobrze mi się żyje, nie? No. Potrafię w końcu podróżować z gór tutaj bez używek, potrafię randkować bez używek. Jeździć na imprezy elektro. Byłam ostatnio z moją przyjaciółką Magdą na 25-leciu DJ-a Hazela. I to było tak piękne. Ale my się umawiamy wtedy, że śpimy przed w hotelu. Jemy przed. Umawiamy się, że to jest około 3-4 godziny. Magda nie jest uzależniona. Czyli ona na przykład nie potrzebuje chodzić do baru co godzinę. Nie? Mhm. Lubi mnie, więc wiem, że jak ja się na przykład źle poczuję... Najczęściej jak jestem zmęczona, to po prostu nagle widzę, że wszyscy ćpają dookoła. Jak się tylko zmęczę, to już wszyscy ćpają. No i to było super. I chciałabym jeszcze właśnie powiedzieć, że w czynnym uzależnieniu nie mogłabym być w klubie tak ogromnym, jak to miejsce wtedy, w którym jest tyle ludzi i ogień ze sceny. I po prostu, bo ja, ktoś by mi tam coś zrobił. Ja bym tam, nie wiem, przedawkowała albo coś takiego. Dla mnie takie miejsca w czynnym były jakby obarczone tym, że rodzice mnie znajdą za 3 dni gdzieś w jakichś wiadomościach. Nie,
nie, odpalasz wrotki po prostu po bandzie. Nie?
Tak, tak, tak. A tak mogę się cieszyć ze znajomymi. Trochę dużo jem, nie? Faktycznie można powiedzieć, że trochę sobie folguję, ale obserwuję to i próbuję się za to nie krytykować. No i co jeszcze takiego mam? A no i zauważyłam, że tak jak myślałam, że głody będą wynikać, to jest z tych 3. trudna rzecz, że głody będą wynikać właśnie z sytuacji, z substancji, z ludzi, czyli że to będą takie moje triggery, wyzwalacze, to okazało się, że czasem takie fizyczne głody pojawiają się mimo tego, że ja robię wszystko dobrze, nie? Że potrafię czuć narkotyki w ustach albo nie wiem, piję coś i wszystko mi smakuje alkoholem. Miałam taki już przypadek i myślę sobie, wow, jak ktoś kiedyś mi powie, że to nie jest choroba psychiczna, tylko choroba konsumpcyjna, to no ja mam dowody na to, że naprawdę czasem jest, tak? No ale po to jest terapia, te narzędzia, grupy wsparcia, właśnie mówienie o tym, żeby sobie radzić, nie?
To ile suchych kaców miałem po jakichś takich snach alkoholowych. No. Kiedyś, bo już teraz nie, ale no. To matko bosko, częstochowsko.
No tak, tak. No ja dzisiaj miałam, nie? Przed tym naszym spotkaniem, tak. No.
Stres jest wyzwalaczem też, no. Tak. To ja wiem po sobie doskonale. Haniu, to ja dziękuję w takim razie.
Też dziękuję.
Bardzo miło mi, że przyjechałeś. Przypominam wam, drogie widzowie, że jest taka aplikacja BookBeat. Jak pobierzecie ją i wpiszecie kod Sekielski, to możecie korzystać przez 30 dni za darmo i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.